Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch i zapraszam na dzisiejszy odcinek numer 3, który jest recenzją książki High Output Management Andiego Grove. Zaskoczeni? Jakaś recenzja? Jakiś management? No więc może właśnie parę komentarzy, zanim tak naprawdę zacznę. Ci, którzy dobrze mnie znają, wiedzą, że bardzo dużo czytam i może to nie jest samo w sobie jakimś wielkim powodem do chwały, natomiast to, z czego jestem bardzo dumny, to mój algorytm preselekcji. Wydaje mi się, że wybieram sobie książki, które już na wstępie bardzo rokują. Może nie dają gwarancji jakiejś super jakości, natomiast każdą przeczytaną książkę recenzuję bardzo dokładnie i dzielę się tym na swoim publicznym profilu na Goodreads. Ktoś kiedyś więc zasugerował, że dlaczego tego typu recenzji nie publikować również na swoim blogu. To trochę duże zabawy, ale wydaje się, że audioblog wydaje się być idealną formą właśnie do publikowania takich krótkich recenzji najlepszych książek, które udało mi się ostatnio przeczytać. A że High Output Management kwalifikuje się do tej grupy, nawet z niniejszym zaczynam. Szczerze? Wcale nie chciałem tej książki czytać i to z wielu powodów. Słyszałem o niej wcześniej, ale tak myślę zdroworozsądkowo. Po pierwsze, to jest książka z 1983 roku i z punktu widzenia no, nie tylko IT, ale generalnie nawet zarządzania, to jest w ogóle prehistoria. Mówi się, że jeżeli chodzi o management, to mieliśmy trend management 1.0, taki bardzo feudalny, potem trend 2.0, takiego kija i marchewki, i potem trend 3.0 propagowany przez Jurgena Apelo i szczerze mówiąc 1983 rok sugerowałby, że mówimy tu o czymś bardzo, bardzo, bardzo nieaktualnym. Co więcej, przynajmniej wydawało mi się, że po przeczytaniu kilku klasycznych pozycji gatunku typu Peopleware, to w sumie nie mam zbyt wiele do nauczenia się w temacie. Poza tym no, dużo praktykowałem, w związku z tym nadmiar teorii nie jest jakoś tak mega konieczny w moim przypadku. Poza tym nie lubię książek o zarządzaniu, bo zarządzanie to jest dla mnie taka dyscyplina bardzo, bardzo praktyczna, więc teoria bardzo często blednie w zestawieniu z praktyką. Ale prawda jest taka, że ta książka High Output Management jest bardzo często wspominana jako taka kanoniczna pozycja, również w dzisiejszych czasach przez wiele firm, które wydaje się, że wyznaczają takie nowoczesne trendy właśnie w zarządzaniu środowiskiem pracy, w zarządzaniu dużymi takimi środowiskami inżynieryjnymi. Że też tu wymienię Airbnb, Google i Netflixa, które to wszystkie firmy gdzieś tam na jakimś poziomie przyznają się do inspiracji dokładnie tą książką. Zazwyczaj w obszarze tak zwanych OKR-ów, czy Objective and Key Results, natomiast nie tylko. Okej, no to może przechodząc już do samej książki. Może nie każdy wie, ale High Output Management to jest książka napisana przez Andiego Grove. To jest legendarny CEO Intela. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach słowo legendarny jest niesamowicie nadużywane, zwłaszcza przez różne media, to chyba na równi ze słowem szok i już nie znaczy to, co znaczyło kiedyś, ale prawda jest taka, że rzeczywiście Andy Grove jest jedną z takich postaci, która wyprowadziła Intela w miejsce, w którym jest teraz, a być może Intel nie wydaje się firmą stojącą w jednym szeregu z tymi takimi nowoczesnymi unicornami Krzemowej Doliny, ale tak zastanawiając się zdroworozsądkowo, gdzie ta firma jest, jaką ona ma konkurencję, jaki rynek ona obsługuje, to no nie sposób nie podziwiać tego, co udało się im dokonać. Anyway, porównując tą książkę z innymi książkami o firmach, o takich właśnie firmach, które budzą powszechną ciekawość, typu Apple, Amazon itd., ta książka jest troszeczkę inna, dlatego że to nie jest ani książka o Andy Grove, ani książka o Intelu, tylko to jest właśnie dokładnie książka o zarządzaniu, napisana w sposób niepanegiryczny, czyli nie gloryfikuje kogokolwiek. To nie jest jakiś taki osobisty rachunek sumienia albo próba podkreślenia własnych zasług czy jakichś niesamowitych pomysłów. Nie, to jest po prostu książka o zarządzaniu. Ja po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, że po pierwsze Andy Grove był niesamowicie łebskim facetem, był, dlatego że od bodajże 3 lat już niestety nie żyje. A poza tym miał super fajny sposób patrzenia na świat. Jeszcze raz przypominam, mimo tego, że książka była napisana w 83 roku, uważam, że do tej pory wcale się nie zestarzała i to, co można tam przeczytać, jest ciągle aplikowalne, dokładnie tak, jak pewnie było aplikowalne właśnie w 83 roku. Zarządzanie to jest bardzo pojemny termin. Więc o jakim rodzaju zarządzania jest ta książka? Czy to jest zarządzanie projektami, produktami? No nie, mówmy o zarządzaniu ludźmi. No, niektórzy powiedzieliby raczej środowiskiem pracy ludzi, z czystego szacunku właśnie dla ludzi. Natomiast prawda jest taka, że to jest o zarządzaniu ludźmi. Dobrze, a jak się to pozycjonuje względem tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli takiego podejścia paradygmatu Management 1.0, 2.0? Nijak się nie pozycjonuje. W sensie Andy Grove podchodził do zarządzania zupełnie inaczej. Dla niego zarządzanie to nie była kwestia relacji między nim a jego podwładnymi. On do tego podchodził w bardzo inny, ale fajny sposób. Dla niego kluczowe było tu i w ogóle kluczowe w całej książce jest angielskie słowo leverage, co znaczy zalewarować, niektórzy powiedzieli, to znaczy przełożenie. Czyli tak naprawdę manager to jest gość lub kobieta, lub osoba płci żeńskiej, która po prostu umie rozpoznać, gdzie jest w stanie wpłynąć na pracę ludzi, dodać do niej mnożnik, jak największy mnożnik, tak żeby ta praca ludzi miała jak największy efekt. I nie ma tu takich pojęć bardzo ostatnio modnych, które bardzo łatwo zyskują poklask, typu servant leader, typu impediment remover i tak dalej. Nie, do tego typu koncepcji Andy Grove nawet nie schodzi. On po prostu jest na trochę innym poziomie abstrakcji i mówi: świadomy menedżer, rzeczywiście osoba, która działa na trochę innym, wyższym poziomie abstrakcji, jej celem tak naprawdę jest jakby zmaksymalizowanie outputu ludzi, z którymi pracuje, poprzez świadome zadecydowanie, gdzie wpłynąć, gdzie pomóc, gdzie zadziałać, żeby faktycznie ten output zmaksymalizować. A jak do mnie, jeżeli chodzi o mnie, to przemawia to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Ja mam bardzo podobną filozofię właśnie życiową, filozofię zarządzania, więc szczerze mówiąc, nie musiał mnie to bardzo mocno przekonywać. Co więcej, jest to takie podejście, które uważam, że jest bardzo, bardzo uniwersalne. Co mi się jeszcze oprócz tego w tej książce podobało? Ona jest napisana bardzo przystępnym językiem. Są książki, które mówią o w sumie dosyć klasycznych teoriach, przez które bardzo ciężko przejść, że też można to wspomnieć o Reinercenie i jego Flow, które jest po prostu książką, która mnie totalnie rozwaliła. Natomiast cały czas uważam, że pewnie zrozumiałem z 75% tego, co autor chciał przekazać. Natomiast Andy Grove w swoim Output Management tak naprawdę tłumaczy bardzo proste linowe zasady, taka czysta głowologia, na przykładzie dostarczenia śniadań. I szczerze mówiąc, zrobię to w tak dobry sposób, że myślę, że nie byłbym w stanie zrobić tego tak dobrze jak on. Przykłady, które daje, właśnie takich bardzo obiektywnych kryteriów, które rozliczają tego, to czy menadżer jest dobry, czy niekoniecznie, też są bardzo, bardzo celne. Na przykład to porównanie managementu do żonglowania iloma piłkami w powietrzu, gdzie świadomie przez cały czas podejmujemy decyzję, na którą piłkę chce działać, która z nich jest najbardziej zagrożona, która z nich ma największą szansę, że właśnie spadnie, żeby dokładnie tam włożyć dokładnie tyle energii, które jest potrzebne, żeby jakby przywrócić całe to środowisko do jakiejś równowagi i móc podjąć kolejną decyzję, która będzie optymalna za chwileczkę. Bardzo mi się to podoba. Trochę mniej doceniam tą książkę za to, co jest najbardziej chwalona powszechnie, czyli właśnie za ten tak zwany MBO, czyli Management by Objective, dlatego że ta książka wyznaczyła pewien kierunek wyznaczenia sobie krótkoterminowych celów, które mobilizują nas wewnętrznie i dają też pewien wymiar oceniania, pewną możliwość oceniania nas naszym przełożonym. To jest taka podwalina pod ten nowoczesny system OKR-ów i uważam, że to jest bardzo super, natomiast ja już swego czasu się na ten temat bardzo, bardzo naczytałem, więc może trochę mniej doceniam akurat ten kawałek. Natomiast tam jest taki jeden fantastyczny przykład, który jest bardzo, bardzo obrazowy i pokazuje, dlaczego OKR nie powinny być takim jedynym wyznacznikiem, takim bezwzględnym wyznacznikiem jakby jakości naszej pracy. To jest przykład Kolumba. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba. Polecam każdemu, kto będzie czytał tą książkę. Nie będę spoilował, omawiając tutaj szczegóły. To nie jest taki jedyny świetny i taki bardzo przemawiający, Anglicy powiedzieli striking, fragment tej książki. Bardzo podobało mi się, w jaki sposób autor odnosił się do tematu delegacji zadań, efektywnej delegacji zadań. To również bardzo do mnie przemawiało. Bardzo dobrze podobał mi się opis, jaki jest w ogóle cel tego, żeby nasi podwładni, jak to się mówi, raportowali swoją pracę. To też było takie, uważam, bardzo zdroworozsądkowe, niemechaniczne i nie mające nic wspólnego z właśnie z taką typową hierarchiczną strukturą, gdzie ludzie w ogóle nie rozumieją, co robią, po co robią i komunikują się ze sobą przez pisane dokumenty. Uważam, że autor trafił w samo sedno. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób opisał swoje przemyślenia na temat ogólnie progresu karierowego, czyli właśnie w którym momencie powinniśmy przejść na wyższy poziom, jakiś karierowy, co to oznacza, jak się mają nasze obowiązki na danym poziomie karierowym do obowiązków na tym kolejnym poziomie karierowym, czy zawsze taki progres jest naturalny i liniowy, czy nie. Uważam, że to zostało bardzo dobrze opisane. To jest taka esencja tego, co każdy powinien wiedzieć, myśląc o w ogóle budowaniu jakiejkolwiek organizacji. Nie ma w tym żadnego prania mózgu, nie ma w tym żadnego korporacyjnego żargonu. Jest napisane w bardzo przystępny sposób, bardzo praktyczny sposób, bez jakiegokolwiek blichtru, nadmiaru. Bardzo mi się to podobało. I jeszcze tak na samo zakończenie, to był taki jeden kawałek, który w ogóle zmusił mnie totalnie do zastanowienia się bardzo mocno nad pewnymi kwestiami. Uważam, to był fantastyczny przykład. To był kawałek książki dotyczący, no, nazwałbym go dotyczący commitmentu i w ogóle dotyczący takiego naszego podejścia do poważnego, do takiego sensu powinności, do takiego czy poczucia odpowiedzialności za naszą pracę. I tam było takie bardzo fajne stwierdzenie, że jeżeli ktoś podchodzi do swojej pracy z jakąś wielką misją i po prostu siedzi nad nią czasami długimi godzinami, nad godzinami, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo często jest za to krytykowany, uważany za niepoważnego i oskarżany o to, że w jakiś tam sposób krzywdzi, czy to jakieś inne strefy swojego życia, czy swoją rodzinę, co oczywiście w jakimś sensie, w jakiejś części może być prawdą. Natomiast to, co fajnie autor zauważył, to jest to, że no ale przecież jeżeli jest jakiś sportowiec, który jest bardzo, bardzo skoncentrowany na swoim celu. Chce być na przykład najlepszy na świecie, czy najlepszy w kraju, czy chce się zakwalifikować na jakąś wielką imprezę i robi dokładnie to samo, to podchodzimy do tego zupełnie inaczej. W sensie nikt go nie krytykuje, tylko każdy go podziwia. I teraz autor doszukuje się wobec tego, jaka w tym logika. I wiem, że to jest trochę uproszczenie pod pewnymi względami, zwłaszcza czysto komercyjnymi, czyli co kto z tego ma i to nie jest takie proste, ale mimo wszystko to nie myślimy zwykle o tym dokładnie w ten sposób, więc szczerze mówiąc to tak w moim przypadku rzuciło to trochę innego światła, kiedy o tym myślałem. W ogóle ta książka pod pewnymi względami jest bardzo nowocześnie napisana. Na przykład w tych czasach, kiedy ona była pisana, jednak to podejście do hierarchii, do struktury było bardzo, bardzo hierarchiczne, a w tej książce jest bardzo dokładnie napisane, że to, że ktoś jest wyżej w hierarchii, wcale nie oznacza, że to on jest bardziej, powinien być bardziej władny do podejmowania decyzji. Wręcz przeciwnie, tam za dwa czy trzy razy autor dokładnie podkreśla, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak zwanych knowledge workers, ekspertów, którzy są czasami ludźmi bardzo młodymi, ale są super relevant, jeżeli chodzi o wiedzę, to właśnie oni powinni podejmować te decyzje, bo oni, mimo tego młodego wieku, są do tego najbardziej predestynowani, po prostu mają tę wiedzę, że tak powiem, na ręku, podczas gdy taki bardzo doświadczony menedżer, jak sam Andy, który się do tego przyznaje, po prostu tej wiedzy już nie ma. Także mimo tego, jeszcze raz podkreślę, że to jest książka wydana tak wiele lat temu, to jest książka bardzo życiowa, to jest książka, która praktycznie w ogóle się nie zestarzała. Można się, uważam, nie tylko wiele z tego nauczyć, ale w ogóle jest tu wiele materiałów do własnych przemyśleń. I może w sumie nie powinienem tego mówić na sam koniec, tylko raczej powinienem od tego zacząć, Natomiast ja tak trochę uważam, że bez względu na to, kim jesteś, jaką rolę pełnisz, czy jesteś testerem, deweloperem i tak dalej, to jest taka klisza, mówi się, że wszyscy jesteśmy trochę sprzedawcami. Też tak uważam, że wszyscy jesteśmy trochę sprzedawcami, ale prawda jest taka, że my wszyscy też powinniśmy przynajmniej być trochę liderami, menedżerami. Powinniśmy mieć pewne zrozumienie elementarne pewnych mechanizmów. Powinniśmy być w stanie prowadzić pewne przedsięwzięcia, pewne inicjatywy na jakimś tam poziomie. Więc uważam, że wiedza z tej książki na pewno nie zaszkodzi nikomu. I uważam, że no może nie powiem, że każdy powinien przeczytać, ale na pewno nie zaszkodzi przeczytanie czegoś takiego. W związku z tym gorąco wszystkim tę książkę rekomenduję. To jest naprawdę super pozycja. Warto się z nią zaznajomić. I mam nadzieję, że jak najwięcej tego typu książek trafi właśnie do ludzi, którzy niekoniecznie są tylko i wyłącznie menedżerami, liderami, ale właśnie takich, którzy do tego typu roli aspirują. Okej, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię w jakiś sposób do przeczytania tej książki i do usłyszenia w następnych odcinkach. No Kill Switch. Cześć.